Przed mikrofonem Marek Gąsiorowski.
Forum Podlasia w pierwszy poniedziałek września tym razem, a wiadomo, że jak wrzesień i pierwszy poniedziałek, to wiadomo, że początek roku szkolnego i nie da się uniknąć tematów związanych ze szkolnictwem i tym podstawowym, średnim, ale także i wyższym. No, wyższe szkolnictwo troszeczkę później zacznie, mniej więcej za miesiąc, ale pewnie podejrzewam, że problemy są takie same. Agnieszka Rzeszewska, Solidarność, dzisiaj w studiu z nami jest.
Witam
Iwona
Państwa.
Kulesza Woronicka, OPZZ, również z nami. I
dzień
pan
dobry.
Adam Barański, Forum Podlasia Związkowców, też nauczyciel. Wszyscy Państwo w zawodach pedagogicznych pracują, więc pewnie bardzo dokładnie się orientujecie, jak sytuacja wygląda z punktu widzenia związków zawodowych, jak będzie wyglądać w nowym roku szkolnym. Zacznijmy od takiej rzeczy, która na pewno przed rozpoczęciem tego roku szkolnego zajmowała dużo miejsca, podwyżki dla nauczycieli. W związku z tym też było dużo mowy o tym, że jednak nowi ludzie do zawodu nie chcą przychodzić, że są problemy kadrowe, że są problemy zatrudnieniowe, że są problemy z obsadą wszystkich godzin. Czy po tych podwyżkach to się wszystko zmieniło i ten nowy rok szkolny to będzie taki rok, że będziemy o wiele lżej pracować, mniej nerwowo, w innej atmosferze? Od pani Agnieszki zacznijmy.
Szanowni Państwo, no niestety ta podwyżka nie załatwiła sprawy. My jako Solidarność od lat zabiegamy o powiązanie pensji nauczyciela ze średnią w gospodarce
narodowej.
Czyli
algorytm.
Tak, żeby załatwić sprawę raz na zawsze, a nie czekać, który rząd nam coś da, co łaska. No i dostaliśmy 30%, a teraz dostaniemy waloryzację 4,1. Ustawy budżetowej jeszcze nie ma, więc nie ma co się łudzić, ale my ciągle o to zabiegamy i czekamy na to rozwiązanie. Jeśli nie uda się wprowadzić takiego systemu powiązanego naszych pensji z gospodarką narodową, no to oczekujemy, że w roku 2025 dostaniemy 25% plus inflacja, a w roku 2026 10%. Musimy się odbić od pensji minimalnej. Pensja minimalna rosła za poprzedniej władzy bardzo szybko. W tej chwili to 4300. Nauczyciel początkujący zarabia około 500-600 zł więcej brutto od takiej najniższej pensji. Wykształcony po 5 latach studiów, nie ma ani stażowego, ani innych dodatków, więc tu nie może być taka mała różnica między pensją minimalną a pensją nauczyciela.
No zwłaszcza, że robota nie jest łatwa,
no,
nie i wymaga
kwalifikacji. Jest coraz trudniejsza, kwalifikacje są wyśrubowane. Kolejna rzecz to też nie może być tak, że nauczyciel początkujący ma niewiele mniej od nauczyciela z dużym stażem, który ma ogromne doświadczenie. To musi być też spora różnica, tak żeby chcieć zatrzymać tych nauczycieli.
To raz i żeby młodzi mieli perspektywę awansu.
Tak, dokładnie tak, że w tej pracy warto zostać, jeśli nawet na początku będzie mi ciężko, a wybrałem ten zawód świadomie, tak jak ja na przykład osobiście, nie zastanawiałam się, ile będę zarabiać, bo to moja pasja. No niemniej jednak z czegoś trzeba żyć i lat temu kilkanaście różnica między pensją minimalną a pensją nauczyciela to było 200%, a dzisiaj, no to mówię, 600 zł różnicy, to jest naprawdę za mało, żeby zachęcić nauczyciela młodego do tego zawodu, więc będą się pojawiały trudności, zwłaszcza psychologów brakuje, czy fizyków, czy informatyków, no są takie zawody, choćby zawodowcy, no, pan tu jest obok ze szkoły zawodowej, więc na pewno nam powie, że no tych fachowców będzie brakowało, trzeba będzie dawać zgody na zatrudnianie 60+, no bo nie da się obsadzić tych stanowisk. Więc ta podwyżka powinna być. Kiedyś w końcu należy to zrobić, tak, żeby te pensje były unormowane raz na zawsze, a nie tak jak w tej chwili, kiedy ciągle musimy walczyć o to,
się dogadywać,
a niewiele z tego wynika. No, spotykamy się jako Solidarność Oświatowa na poziomie krajowym z ministrem i inne związki również. No i czekamy na rozwiązania, które załatwią nie tylko to, bo jest wiele problemów. No choćby to, że nie płacą nam nauczycielom ani za wycieczki, ani godziny ponadwymiarowe, które powinniśmy dostać za to, że pracujemy dodatkowo, poza godzinami.
No bo klasówki trzeba sprawdzić, pracę trzeba sprawdzić.
Tak, i my pracujemy, tak jak mówiłam w poprzedniej audycji, 46 godzin z hakiem średnio tygodniowo, a społeczeństwo wydaje się, że 18. Nie. I jeszcze do tego pracujemy więcej niż 5 dni w tygodniu. Więc należy nam się za to solidna zapłata. Musimy się ciągle doskonalić, szkolić, zdobywać nowe kwalifikacje.
Zwłaszcza, że podstawy programowe się co chwilę zmieniają.
No, dokładnie tak. Tu też nie ma stabilizacji, a szkoła nie powinna być ewolucjonowana, tylko powinna, rewolucjonizowana, tylko powinna łagodnie przechodzić różne stany. A co rusz mamy nowe złe rozwiązania, które szkodzą. No, nieodrabianie lekcji, no, uważam, że to jest największe zło, które można było wprowadzić. Rozumiem, że trzeba odchudzić podstawy programowe i rozsądnie nauczać tak, żeby dziecko umiało się uczyć i wybierać treści, umieć je wybierać.
Ale to o podstawach programowych jeszcze
natomiast jeśli chodzi o pieniądze, rzeczywiście zarabiamy za mało i jeśli ten system nie zostanie uporządkowany, to będzie coraz gorzej z naborem nowych pracowników.
No to tak pana Adama Barańskiego poprosimy, szkolnictwo średnie. Pewnie te same problemy, jeśli chodzi o płace, te same problemy zawodowe jeszcze, tak jak do tej żeśmy dodali.
Braki kadrowe non-stop, za mało sal, zbyt liczne oddziały, czyli klasy. No kłopoty cały czas. No, a do tego jeszcze kwestia tych różnic również w godzinach, czyli w pensum, tak? Tam zawodowcy pracują dużo dłużej.
Dlaczego?
25 godzin chyba.
Nie, 20 i 22, tak? Ale to powinno być tak. My jako Związek Zawodowy Solidarność też w jednym z tych naszych 18 postulatów o to też wnosimy, żeby unormować te pensa, tak? No bo praca zawodowca
tak samo.
I z
taką nadzieją przystępujecie do nowego roku szkolnego.
Tak, oczywiście. I będziemy te negocjacje prowadzić. Dotąd też uzyskamy skutek dla
satysfakcjonujący,
środowiska.
Satysfakcjonujący, tak.
Panie Adamie, pan reprezentuje zespół szkół rolniczych. Tam pan pracuje na co dzień. Bardzo specjalistyczna dziedzina nauczania. Tak naprawdę tutaj konkurencji chyba za dużo, jeśli chodzi o specjalistów w poszczególnych przedmiotach nie ma, więc pewnie, żeby było większe pole manewru dla pracodawcy i też większy czas na odpoczynek, przygotowanie się dla obecnie pracujących, przydałoby się tych nowych nauczycieli ściągnąć.
Ale jeżeli nie będą adekwatnie do nakładu pracy liczone pensje, no to ludzie nie będą przychodzić i wciąż są takie problemy, że już tych nauczycieli zawodu, którzy poszli na emeryturę, no, ponownie się zatrudnia na możliwe jakieś tam godziny.
Szkolnictwo zawodowe, tak jak mówimy też od lat i pewnie w tym roku szkolnym niewiele się zmieni, ma potężne deficyty, jeśli chodzi o nauczycieli, ale też i chyba młodzież za bardzo nie chce się w tę stronę garnąć.
No w tym roku tylko jednej klasy nie nabraliśmy, o dziwo, dobrze nam poszło, ale to może dlatego, że mamy dobre warunki.
Dlatego półtora rocznika, który tak. Był w tamtym roku i dwa lata.
Ale dobre warunki lokalowe, mamy internat, mamy doskonale wyposażone pracownie, warsztaty.
I tutaj związkowcy pod tym względem nie muszą na nic narzekać.
Nie, tutaj.
Dużo się w szkołach zmieniło, jeśli chodzi o wyposażenie. Natomiast ciągle brakuje środków na to, żeby płacić uczciwie nauczycielom. No, dlaczego na przykład nauczyciel z biblioteki, czy psycholog, czy inni są ściągani w czasie ich godzin pracy na zastępstwa? Nie płacą mu za to. Przecież on powinien wykonać swoją pracę, a po godzinach na zastępstwo płatne powinien pójść. A bardzo często z biblioteki wyciągany jest nauczyciel, żeby pójść gdzieś na jakąś opiekę i nie dostaje za to pieniędzy, a nie ma go w bibliotece i nie świadczy tam pracy. Tak nie powinno być, a niestety to są częste przypadki.
Czyli taka braki prawda. Kadrowe. No ale pani Iwona Kulesza-Wroniecka, w szkolnictwo wyższe, tutaj start dopiero mniej więcej za miesiąc. Problemy organizacyjne, jeśli chodzi o sytuację kadrową i płacową podobne?
Znaczy, jeżeli chodzi o sytuację płacową, to tak jak pani Agnieszka tutaj już wspomniała, mieliśmy dokładnie taki sam system podwyżek, czy 30% podwyżki i te przyobiecane 4,1% i pewnie na razie na nic więcej liczyć nie można. Nie są to oczywiście satysfakcjonujące środki i widać to po kadrze. Kadra nam się ewidentnie starzeje, młodzi ludzie nie garną się do zawodu, nie wybierają.
Bo
jest to nieatrakcyjne, przede wszystkim finansowo. A jednocześnie wymagania są bardzo wysokie i przy spełnieniu tych wymagań, które spełniają w Polsce, mogą o wiele lepiej płatną i bardziej perspektywiczną pracę dostać w innym kraju.
Przepływowość. A z językami młodzież dzisiaj
tak, w tej
nie
chwili
ma problemu.
Z językami nie ma problemu. Na uczelniach językiem dominującym jest język angielski, więc w zasadzie osoba, która nie zna polskiego i nawet nie zamierza się tego polskiego uczyć, może spokojnie podjąć pracę na uczelni, prowadząc zajęcia w języku angielskim, czy też też publikując wyniki swoich badań w języku angielskim. Więc skutki są takie, że w dłuższej perspektywie nastąpi powolne wymieranie kadry. No i oczywiście z tym jest związany też proces demograficzny, który powoduje, że coraz mniej młodych ludzi przychodzi, podejmuje studia, takie typowe studia akademickie. Ludzie szukają też innych dróg rozwoju, prawda, czy własnego, czy zawodowego. W związku z tym tych studentów nie mamy aż tak wielu, co też wpływa na funkcjonowanie szkolnictwa wyższego. Pamiętajmy też, że otwarcie na Unię Europejską spowodowało, że część naszej bardziej ambitnej młodzieży studiuje za granicą i nie są to pojedyncze przypadki, tak jak kiedyś, że tylko nielicznych zamożnych przedstawicieli społeczeństwa dzisiaj było stać na to. Dzisiaj tej przeszkody nie ma. Dzisiaj dowiadujemy się, że można za kilkaset złotych rocznego czesnego studiować za granicą. Koszty utrzymania studenta w Warszawie, a w jakimś innym mieście zachodnioeuropejskim są w zasadzie zbliżone, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby młodzi ludzie się tam edukowali. Stąd są to takie problemy, które mogą spowodować wręcz zapaść w szkolnictwie wyższym, jeżeli nie nastąpi reforma, i to taka solidna reforma dająca i lepsze uposażenie, i lepsze warunki pracy, i lepsze warunki rozwoju, bo proszę Państwa, trzeba pamiętać, czego potrzebuje przeciętny pracownik, niezależnie jakiego zawodu jest przedstawicielem. Dobrych pieniędzy, perspektyw rozwoju i dobrej atmosfery. Jeżeli tych trzech warunków nie ma,
Szuka pracy gdzie indziej.
Trudno liczyć na przywiązanie i sentyment, prawda?
Proszę powiedzieć, czy wasze związki zawodowe planują w ogóle jakiekolwiek negocjacje z rządem, z pracodawcami odnośnie podwyżek płac? Ja rozumiem, że w szkolnictwie to się systemowo odbywa. Pani Agnieszko, Solidarność,
tak,
jakie
jeszcze
ma plany?
Oczywiście spotykamy się, powołano oczywiście zespoły programowe, tak, które dotyczą i pragmatyki zawodowej, i podwyżek wynagrodzeń, i spotykamy się jako związkowcy ze stroną ministerialną, aczkolwiek niewiele z tego wynika, a my swoje robimy, tak? Więc mamy 18 swoich postulatów, które dotyczą
róbmy swoje,
zabiegajmy o to, jak nie będziemy nic robić, to będą nas traktować tak, jak zechcą.
Zapomną.
A nie mogą zapomnieć, bo oświata, jak do lekarza chodzi się, bo czegoś człowiek potrzebuje z rzadka, to do szkoły chodzi każdy. I powinniśmy dbać o tę oświatę, żeby dawała dobrą jakość. Nie idziemy w tę stronę niestety za tego rządu, raczej będziemy szli w dół, jeśli chodzi o poziom edukacji, bo to nie odrabianie lekcji będzie skutkowało mniejszymi umiejętnościami. Bez pracy nic nie ma. Sportowiec musi 1000 prób wykonać, żeby osiągnąć sukces.
Po 5000 powtórzeń podobno wszystko automatycznie się odbywa. Tak.
Więc tak samo jest z nauką języka i wszystkiego innego. Bez ćwiczenia nie ma mistrza, stare przysłowie. Więc jeżeli nie zadbamy o tę młodzież, nie damy im szansy na rozwój, nie nauczymy ich systematyczności, dyscypliny i pracy, to nie będzie z nich ani przyzwoitych pracowników, ani wydajnych pracowników.
Zwłaszcza na początkowym etapie rozwoju.
Właśnie wtedy, kiedy jest chłonny to
umysł. Wymaga to też dużo pracy ze strony nauczycieli, że
za nauczyciele są na to gotowi i powinna, za moich czasów, kiedy ja jeszcze rozpoczynałam pracę, to rodzice chcieli współpracować, rozumieli, że to jest ich dziecko na całe życie i jeśli oni popełnią błąd, bo nie będą chcieli współpracować dla dobra własnego dziecka, to oni będą tymi pierwszymi ofiarami tego braku dyscypliny i zrozumienia. Nie krytykuje się dorosłych przy dzieciach, bo zaraz się jest ofiarą właśnie tej krytyki. Dziecko właśnie bardzo...
Ale to już wiadomo, że daleko trochę wykracza po nasze...
Poza nasze rozmowy. Więc wśród naszych 18 postulatów jest przede wszystkim i wychowawstwo, które jest w tej chwili bardzo różne. Te 300 zł zagwarantowane przez rząd już w tej chwili jest obligatoryjne pewnie w przedszkolach i jest czasami więcej, ale my chcemy 15%. Chcemy jubileuszówki po 45 roku, roku pracy, bo przecież pracujemy coraz dłużej i ludzie, którzy mogą i czują się na siłach, pracują i po 60. Chcemy, by po odejściu na emeryturę, to nie była 3-miesięczna odprawa, tylko 6-miesięczna. Tak, żeby te pieniądze zasilały budżety rodzin nauczycieli, bo to jest wymagająca praca, tak jak mówiłam poprzednio.
Ale też trzeba i się samodoskonalić.
O tym mówiłam w poprzedniej audycji. trzeba na to mieć czas i to jest kosztem rodzin tych nauczycieli. Oni nie mogą po tym niedługo, być może czwartym dniu pracy, położyć się i byczyć. Niestety nie. Oni muszą się przygotować, doskonalić, chodzić na szkolenia. Cały 7 dni niemal w tygodniu są zajęci pracą. To tak nie powinno być, bo on jest zmęczony i coraz mniej wydajny. A chcemy, żeby był wydajny. No, więc trzeba
każdy
go
uczeń chce, żeby nauczyciel był taki tak. świeży, no, bardzo tak. szybko, fajnie reagujący na lekcji.
Tak, tak. A klasy są przy... I właśnie to, no, o co zabiegamy. Przedmiot. Mamy rozwiązanie tylko na poziomie 1-3. Tu jest 25 dzieci, maksymalnie 27 pod jakimiś warunkami. Natomiast potem hulaj dusza, piekła nie ma. Klasy są łączone, jest po 35 dzieci w klasie.
No, to czyli jest... mówimy tu o warunkach pracy.
Tak, warunkach pracy. I jak fajnie pracować w małej wiejskiej szkole, kiedy się ma dzieci kilkanaścioro, ale kiedy ma się 35, to naprawdę nie jest fajnie i nie ma żadnego dodatku dla polonisty, czy historyka, czy dla kogoś, kto sprawdza te prace. I jest tego naprawdę dużo. Kiedyś był dodatek dla polonistów za sprawdzanie prac domowych, a teraz tego nie ma. Uważam, że powinno to być przywrócone i docenianie tych, którzy wkładają ogromną pracę. Dodatki motywacyjne są na niskim poziomie. To jest 100, 200, 300 zł. To jest za mało, żeby zachęcić do szybkiego biegu, tak? A to tak powinno być, że ten, który biegnie najszybciej, kusi tych, którzy mogliby też chcieć tak szybko biec. Ale za 100 zł wszystkim porówno, no tego biegu niestety nie będzie.
Nie ma motywacji.
Tak,
nie ma.
I podobnie z tym wychowawstwem. Są klasy po 8, 10 osób. I 300 zł i są takie klasy, gdzie jest 3 razy tyle.
Panie Adamie, forum Związkowców Podlasia coś będzie w kwestiach podwyżek płac, organizacji pracy i tak dalej działać w najbliższych miesiącach? Są takie plany, są takie rozmowy?
Tak, na pewno. Też chcemy podniesienia tych żenująco niskich płac. Nie tylko dla pracowników
pedagogicznych, ale
również
pozostałych
dla administracji.
Tak. Tam spłaszczenie jest bardzo
tak.
duże.
Chcemy uwolnienia nauczycielskiego dodatku stażowego do minimum 30%.
Też tego chcemy.
No i właśnie jest nam po drodze.
No oczywiście.
Chcemy, żeby wypłacano wszystkim nauczycielom pracującym z uczniami posiadającymi stosowne orzeczenia we wszystkich typach szkół dodatku za trudne warunki pracy.
Dokładnie tak, bo warunki pracy są w szkołach specjalnych, a w każdej masowej szkole też się takie dzieci znajdują.
No, są przecież klasy integracyjne, prawda? To...
No ale są jeszcze klasy, w których są dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i tu jest potrzebny nauczyciel wspomagający.
Tak jest.
No ale to jest zupełnie inna praca, więc trzeba ją traktować jako pracę nie tylko w szczególnych warunkach, jako w ogóle zawód nauczyciela, ale za warunki trudne też trzeba zapłacić.
No właśnie, a to pensum tak dla tych wspomagających też powinno być 18-godzinne, a nie...
A 20.
Tak. Mamy sporo tych postulatów.
Także będzie na niwie związkowej
no
będzie
widzimy
co
te same błędy. Pracujemy.
Pani Iwona Kulesza-Woronicka, OPZZ. Jak tę przyszłość, jeśli chodzi o płace pracowników szeroko pojętej edukacji, widzi?
Cóż, o płace i polepszenie warunków pracy pracowników oświaty, edukacji, nauki będziemy cały czas walczyć. Będziemy starali się stworzyć jak najlepsze warunki pracy i rozwoju, ponieważ tak naprawdę od poziomu szkolnictwa zależy przyszłość tego kraju. To my kształcimy te najmłodsze pokolenie, które za chwilę wejdzie na rynek pracy, od którego będą zależne nasze emerytury, od którego będzie zależna nasza praca, nasze zdrowie, nasz spokój. I tak naprawdę to, o czym mówiłam, te trendy związane z wyjeżdżaniem za granicę, to są bardzo fajne trendy, bardzo kuszące dla młodych ludzi, ale dla naszego społeczeństwa wcale nie są takie korzystne, bo najczęściej ci młodzi ludzie jak wyjadą, to już po prostu do nas nie wrócą. Tak? Nie mamy zastępowalności pokoleniowej, dlatego trzeba stworzyć takie warunki, żeby jednak ci młodzi ludzie chcieli u nas zostać, widzieli sens w zostaniu, widzieli sens w podjęciu też pracy, czy w oświacie, czy w edukacji, czy w nauce, prawda? Bo od tego, tak jak mówię, zależy przyszłość naszego społeczeństwa, więc trzeba o to dbać. To jest nie tylko w interesie tych grup wykonujących dane zawody, ale w interesie całego społeczeństwa. Dokładnie, i o tym całe. Powinniśmy pamiętać.
Ministerstwo Oświaty pracuje, czy też nawet w niektórych wypadkach w życie wchodzą nowe podstawy programowe. Najgłośniej oczywiście było o redukcji godzin religii, co powiedzmy sobie ma podtekst i polityczny, ale też ma i podtekst taki praktyczny, że osoby, które są zatrudnione w szkole, szkole, często są to katecheci, tak naprawdę będą musieli się pożegnać z pracą. Jak państwo
albo
to
przekwalifikować.
No,
albo
przekwalifikować. Ale oni nie muszą się przekwalifikować. Właśnie dlatego protestowali w Warszawie na Placu Zamkowym. Stowarzyszenie Katechetów Świeckich spotkało się tam, a my jako Solidarność włączyliśmy się bardzo w te akcje, ponieważ dotyczy to 30 tysięcy katechetów, tak?
I jeżeli duża armia ludzi.
Duża armia ludzi, która ma kwalifikacje do wielu różnych przedmiotów, ale nie chcą dyrektorzy ich zatrudniać na inne kwalifikacje, które mają. Bo jeżeli teraz religia będzie tylko na początku albo na końcu, no to już wypadnie jakaś grupa uczniów, która na tę religię nie przyjdzie. Więc do tej pory do siódemka dzieci i była religia. A teraz jak nie będzie tej siódemki, to będzie można to połączyć międzyoddziałowo i międzywiekowo, co jest najtrudniejsze, no bo jak uczyć dziecko, które ma 7 lat i 9 jednocześnie, to zupełnie a potem jest
inny,
jeszcze gorzej.
Inny poziom komunikacji.
Więc to będzie spłycenie w ogóle tej religii. No to, co mówi pani minister, no jest nie do przyjęcia. Smutne jest w ogóle to, że w ministerstwie nikt nie pracuje w szkole, nie ma bladego pojęcia o tym, jak ta szkoła wygląda z punktu widzenia nauczania i zasad funkcjonujących w szkole. To nie jest zawód pierwszy z brzegu. No ale panie minister niestety tej wiedzy nie mają i robią rewolucję w szkole. Obcięte przedmioty, no nie będzie HiT-u, nie będzie wielu godzin z przedmiotów, a słyszę komunikat, jak jest jedna godzina fizyki, to dlaczego mają być dwie godziny religii? Ale to jest nasz kręgosłup moralny. My jako kraj chrześcijański no bierzemy swoje początki z tego. Jak mamy o tym zapomnieć? To kształtuje nasze życie. Jeżeli nie będziemy mieli zasad, to niczego nie nauczymy tych dzieci. Zasady. Szkoła ma być zawsze konserwatywna, choć ma nadążać oczywiście, ale ma uczyć zasad. Czarne i białe. Czarne i białe. Na szarość przyjdzie czas. I ta współpraca z rodzicami, o której rozmawialiśmy, to jest ważne, by umieć o to zadbać. Ale jest zastraszanie. Atmosfera w szkole, tak jak pani mówiła, na uczelniach też jest coraz gorsza. Wymagania od dyrektora są duże, bo nad tym dyrektorem jest samorząd, który szkołę prowadzi i ciągle stoi z bacikiem, tylko oszczędzaj. Więc to wszystko nie wpływa na dobre rozwiązania. No ale mówię też o jakości edukacji. Jeżeli tak, nie będziemy odrabiać lekcji, zajęć będzie coraz mniej, religia jest likwidowana prawie że, chociaż konkordat co innego mówi i nie ma w ogóle relacji z Kościołem, chociaż Kościół jest otwarty i powinien brać udział w tych rozmowach. W ogóle nie jest brany pod uwagę. Są narzucane rozwiązania, które naprawdę skończą się źle. Będziemy mieli źle wykształconych społeczeństwo, nie będziemy mieli przyszłego pokolenia dobrze zorganizowanego i będziemy podległymi pracownikami. A nasze talenty są na świecie cenione. Jako pracownicy naukowi jesteśmy w całym świecie słynni. Nasze wynalazki i nasi fachowcy są bardzo wysoko cenieni.
Czyli mówiąc krótko, z tymi
od początku powinno być
z tymi
dobrze,
zmianami podstaw programowych.
Rozsądnie ale
nie rewolucyjnie. A ewolucyjnie, jeśli
dokładnie
już.
Tak.
No ale jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe, tu pan Adam akurat w tej sferze się porusza, tam chyba takich gwałtownych zmian podstaw programowych nie ma, no bo tak naprawdę, jeśli mówimy o kształceniu kogoś w zawodzie rolniczym, to tam się aż tak wiele nie dzieje, żeby te podstawy...
Trudno mi powiedzieć, bo ja akurat nauczam języka polskiego, ale to chyba... rozmawiam z koleżankami, kolegami, to tak, oni tam widzą to wszystko zupełnie z innej perspektywy, tak jak mówiła pani Agnieszka. Po prostu ci, którzy są nad nami, oni żyją w zupełnie innym świecie, w jakiejś bańce żyją. Nie wiedzą, co to się dzieje.
Nie rozumieją tych
nie wiedzą,
mechanizmów
co robią,
i nie
albo co gorsze,
poznać.
Wiedzą i to wtedy według mnie źle no, będzie o nich
no świadczyć. Ale też patrząc jakby z perspektywy związków zawodowych na te wszystkie odchudzania podstawy programowej, no, to wiąże się to też jakby bezpośrednio z zatrudnieniem. Jeśli mamy mniej materiału do przekazania, jeśli mamy mniej godzin poświęconych...
No jeśli siatka godzin gdzie zmieni, to tak. Tak. Natomiast jeśli wracamy do podstawy programowej, rozsądnie można oczywiście wyjąć jakieś elementy, znaczy ogólnie o nich powiedzieć niż bardzo szczegółowo, natomiast nie likwidować, tak? No, HiT był tym przedmiotem, przecież ten podręcznik, który był niby kontrowersyjny, nie był obowiązkowy, ale jednak umiejętność życia w dzisiejszym świecie polega na tym, że znamy historię współczesną świata i rozumiemy mechanizmy, które zarządzają tym światem. Jak się nie uczymy historii, to nie rozumiemy tego świata i popełniamy wiele błędów i bardzo łatwo nami manipulować.
I, no i nie znamy jakby całej w ogóle procesu przyczynowo-skutkowego.
Tak. A jak się odcinamy od korzeni, to przepadamy.
Pani i Iwona Kulesza-Woronicka, w szkolnictwie wyższym chyba aż tak te podstawy programowe nie hulają bardzo mocno i też nie wpływa to, podejrzewam, na zatrudnienie i nie wpływa to też na pozyskiwanie w ogóle nowych pracowników. Jak to wygląda?
No nie, tutaj podstaw takich twardych programowych nie ma, bo trzeba pamiętać, że oprócz tych klasycznych kierunków kształcenia, które mają tak naprawdę tradycyjnie wytworzone podstawy programowe i zatwierdzone przez ministerstwo, każda uczelnia może też, która ma odpowiednią własne kategorię, może tworzyć własne kierunki. To mogą być takie kierunki na przykład mieszane, łączące hybrydowe, łączące różne rzeczy i też kierunki często takie bardzo nowatorskie, które jak gdyby odpowiadają aktualnym potrzebom rynku i potrzebom rozwoju nie tylko naukowego,
i
ale też
przy tych
przemysłowego.
Hybrydach.
I wtedy to są najczęściej autorskie programy, gdzie uczelnia uwzględnia i potrzeby edukacyjne, ale też i swoje możliwości kadrowe, prawda? Czyli nie wstawia przedmiotów, których nie jest w stanie realizować, a jednocześnie przy tych hybrydach można też sięgnąć poza pracowników naukowych i wyjść w kierunku praktyków zatrudnionych w różnych innych miejscach, którzy czy na umowę o pracę, czy na jakieś inne formy zatrudnienia przyjdą i tych konkretnych przedmiotów będą nauczać, prawda? Można też sięgnąć po profesorów wizytujących, więc tutaj są różne możliwości. To nie powoduje takiej burzy, takich turbulencji, a przede wszystkim ministerstwo nie może z dnia na dzień narzucić, prawda, takich czy innych kierunków.
Mają
jednak pewną autonomię,
i
prawda,
niezależność.
I z tego niezależność i z tego korzystają, tak.
Rok w edukacji, jak widać, zapowiada się bardzo ciekawie. Pewnie będą, że tak powiem, spory o podstawy programowe, o pieniądze. Miejmy nadzieję, że wszyscy uczniowie, studenci, którzy opuszczą progi szkół, uczelni, wyjdą z odpowiednim zasobem wiedzy. Dzisiaj w naszym programie gościli Agnieszka Rzeszewska, Solidarność, Iwona Kulesza-Woronicka, OPZZ.
Dziękuję bardzo.
Adam Barański, Forum Podlasia. Dziękuję bardzo.
A z Państwem żegna się również prowadzący Marek Gąsiorowski. Do usłyszenia za miesiąc.